centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
8 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Jak zwykle czas na debatę samorządową, w której dzisiaj rozmawiać będziemy o ochronie zdrowia. A moimi gośćmi są pan Roman Kolek, wicemarszałek regionu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Stanisław Belka, starosta powiatu oleskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Sonik, starosta krapkowicki.
Witam serdecznie.
Na temat zdrowia rozmawiano podczas ubiegłotygodniowego forum ekonomicznego w Krynicy. I pozwolicie panowie, że ja krótko podsumuję to, co na temat zdrowia zostało powiedziane i poproszę panów o komentarz. Zatem po pierwsze, mówiono o nakładach na służbę zdrowia. Premier zwrócił uwagę, że jeszcze 3 lata temu na służbę zdrowia wydawane było niespełna 4% PKB. W 2019 na ten cel przeznaczono 4,86%, to blisko 100 miliardów. A minister finansów przypomniała, że nakłady finansowe na służbę zdrowia będą sukcesywnie piąć się w górę aż do 6% PKB do 2024 roku. To po pierwsze, finanse. Po drugie, mówiono o kadrach. Szef rządu zwrócił między innymi uwagę na to, że po 89 roku Polska opuściła od 20 do 30 tysięcy lekarzy, co ma również swoje konsekwencje finansowe, bowiem wykształcenie jednego lekarza to wydatki rzędu od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Zdaniem ministra zdrowia ten odpływ lekarzy miał związek również z pensjami, bowiem średnia pensja w gospodarce rosła znacznie szybciej niż w obszarze ochrony zdrowia. I po trzecie, mówiono o wyzwaniach, które stoją przed rządzącymi w zakresie ochrony zdrowia. No i tu nieustannie wskazuje się na skrócenie kolejek, lepszy dostęp do lekarzy specjalistów. W kategorii wyzwań minister zdrowia wymienił także digitalizację i informatyzację. Od grudnia będą wystawiane elektroniczne recepty, a wkrótce potem elektroniczne zwolnienia i skierowania. Co panowie na to? Nic nowego? Czy może wręcz przeciwnie, to wszystko, o czym powiedziałam i to wszystko, o czym mówiono podczas tego forum, to jest jakieś światełko w tunelu, dobre światełko w tunelu ochrony zdrowia? Panie marszałku.
Zapomniała pani dodać jeszcze o ważnych deklaracjach, które padły z ust pana premiera, z ust ministra zdrowia, ministra finansów, że zdrowie jest priorytetem w polityce państwa. Ja z tego stwierdzenia się bardzo cieszę, bo od lat o to zabiegaliśmy, żeby zdrowie było priorytetem. Tylko że to jest na razie priorytet deklaratoryjny. Natomiast ta wzwyżka zakładana nakładów na ochronę zdrowia, założona od roku 2024, przypomnę, wtedy ma osiągnąć 6% PKB, no to oznacza tyle, że w międzyczasie wszelkie zwyżki, które pojawiły się w systemie, tak de facto skonsumował wzrost płac. Czyli nie ma nic na poprawę dostępności. To, że działa się w newralgicznych kolejkach, endoprotezoplastyka, operacja katarakty, to są doraźne działania typu gaszenie pożarów. Tutaj nie ma żadnej strategii, przepraszam, długoterminowej, długofalowej. To są deklaracje jeszcze póki co. Prosta rzecz, jak mówiąca o tym, że zwiększy się dostępność do porad specjalistycznych poprzez nielimitowanie porad pierwszorazowych. Co to oznacza? Pacjent, który otrzyma skierowanie po poradę pierwszorazową z rozpoznaniem, będzie miał priorytet. Szpitale, poradnie będą wtedy miały możliwość rozliczenia tej porady. Pierwszorazowe porady nie są najważniejsze. Ważniejsza jest kontynuacja i kosztochłonność dopiero pojawia się w kolejnych etapach. W związku z tym pacjent, który pierwszorazowo traci do systemu, będzie za chwileczkę zablokowany, bo będzie jeszcze dłużej czekał na pozostałe świadczenia, na kolejną kolejkę do kolejnych świadczeń. W związku z tym to nie jest rozwiązanie. Tym bardziej środowisko tym doskonale wie. Rzeczywiście przeszkoda jest także w małej ilości kadry, ale proszę zwrócić uwagę, ile świadczeń realizowanych jest poza systemem ubezpieczeniowym. Nikt tego nie chce brać pod uwagę, że ludzie, obywatele z własnej kieszeni wyciągają olbrzymią kasę po to, żeby na komercyjnym rynku zapłacić o wiele więcej niż płaci fundusz za świadczenia zdrowotne. Oznacza to, że lekarze, którzy mają duży potencjał, w dużej części realizują się poza systemem ubezpieczeniowym. Ba, są nawet przykłady, że rezygnuje się z umowy kontraktowej. W związku z tym jest olbrzymi problem. A wzrost płac, który nastąpił w ostatnim czasie, tak de facto kompensuje wszystkie zwyżki pieniędzy, które trafiają do systemu. W związku z tym powiem tak, dalej jesteśmy gdzieś na samym miejscu i dalej słyszymy o pewnych deklaracjach. No, takich deklaracji wcześniej nie było. Ja powiedziałem tak, zabiegając, angażując się w różne opracowania na poziomie nawet krajowym, stąd też nawet dzisiaj przyniosłem specjalnie opracowanie z roku 2014. System ochrony zdrowia w Polsce opracowane przez taką grupę Akademię Zdrowia 2030.
Chcę wam powiedzieć, że postulaty i problemy są projekt, cały czas te same.
Projekt,
tak?
Który ostatnio odkurzyliśmy właśnie 2 tygodnie temu na spotkaniu w Warszawie, stwierdziliśmy, że uaktualniamy go w stosunku do tego, co się zmieniło, ale deklaratoryjnie i to, co powinno się dziać, de facto jest tu zapisane. Myśmy wtedy zabiegali o to, aby wszyscy posłowie, aby do wszystkich posłów ten materiał trafił, żebyśmy przygotowaliśmy materiał, który był ponad podziałami. W skład zespołu wchodziło wiele wiceministrów różnych etapów, różnych rządów. Wchodziło wielu ekspertów, zarówno szpitali powiatowych, prywatnych, także wielu było reprezentowanych, osób, i wypracowaliśmy konsensus, który dla nas wszystkich oznaczał, że gdzieś tam doszliśmy do porozumienia. Dla mnie oznacza to tyle, że taki materiał powinien stanowić dla ministra ważny argument. Ówczesny minister zdrowia, którym przedstawialiśmy ten materiał, nie będę wymieniał nazwisk, żeby tutaj jakby nie zapeszać, ale jemu się to spodobało. Powiedziałbym tak, selektywnie nawet zaczął podchodzić do pewnych zapisów tego materiału. Ale prawdę mówiąc, zabrakło jakby determinacji w tym, aby myśleć ponad podziałami. Dzisiaj póki co wszelkie zmiany, które są wprowadzane, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza jako autorytarne, których nie uwzględnia się jakichkolwiek głosów opinii publicznej, opinii środowiska, nie mówiąc już o głosach opozycji, traktowane są jako wrogie, przeciwko państwu. No i mnie to osobiście bardzo smuci, bo nie w takim państwie chciałbym żyć, gdzie argumenty logiczne, merytoryczne menadżerów nie trafiają, tak? Dzisiaj minister deklaruje rozmowy, tak? Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, w związku z tym chcemy zaplanować, na co one mają pójść. Zapraszam do współpracy. Tak, tylko zapraszam do współpracy selektywne grupy. Na przykład jest bardzo świetnie zorganizowana grupa pacjentów, która od wielu lat już na tym polu działa, która prowadzi ankietowanie opinii publicznej po to, żeby określić na przykład, co obywatele chcieliby zmienić, czego oczekują. I padły bardzo mądre słowa, tak? Ograniczenie wydatków na przykład na zbrojenie w budżecie państwa. Proszę bardzo. Postulat akceptowalny przez większość społeczeństwa naszego kraju. Postulat zwiększenia nakładów poprzez wniesienie dopłat do systemu. Deklaruje to większość społeczeństwa. Politycy tego nie słyszą. Politycy uważają, że jest dobrze, a wszystko wynika z braku szczelności, no i jakiejś opieszałości działania.
Właśnie, panowie, to zostańmy przy tych finansach, bo jeżeli szukać pozytywów w tym zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia, no bo uważam, że większe pieniądze, no to zdecydowanie jest kwestia pozytywna. Pytanie tylko, czy rzeczywiście jest tak, że służba zdrowia to studnia bez dna i jakkolwiek byśmy nie zwiększali tych nakładów, ale jak nie dokonamy jakiejś reorganizacji, to jakby większe pieniądze tutaj nie rozwiążą problemu. Rozumiem, że w tym kierunku panowie idziecie.
Deklaracje zwiększenia pieniędzy na system ochrony zdrowia słyszymy od wielu lat i od wielu lat one są realizowane, bo przypomnę, że te nakłady wzrastają w sposób dość naturalny.
Ale panie starosto, to nie wystarcza,
nie,
tak?
Ale to nie wystarcza, bo to, co powiedział pan marszałek, przecież to jest tak, że pieniądze większe pójdą do systemu, okej, okay, jest deklaracja. Ten rząd obiecuje od 3 lat, że będzie lepiej, będzie cudownie, wszyscy będą szczęśliwi, tylko że to od tych deklaracji i od tego, że za 5-10 lat ma być lepiej, niewiele się zmienia, a kolejki się wydłużają, problemy finansowe szpitali zaczynają się ponownie pojawiać, bo ich nie było przez wiele lat. Województwo polskie jest jednym z tych województw, gdzie praktycznie zlikwidowaliśmy zadłużenie szpitali, SPZOZ-ów. To był wielki wysiłek wszystkich samorządów, samorządów województwa, samorządów powiatowych, czasami także samorządów gmin, aby doprowadzić do sytuacji, gdy pamiętam chyba 3 czy 4 lata temu brakowało nam na całą Opolszczyznę, żeby zapłacić wszystkie nadwykonania we wszystkich szpitalach powiatowych 30 milionów złotych. No to w porównaniu do tych 100 miliardów, o których mówi, to niewielka kwota. I proszę zauważyć tylko, że te wszystkie pieniądze, tak jak już powiedział pan marszałek, one idą na wzrost płac, które obiecuje minister, żeby przed wyborami nie mieć problemów, protestów społecznych. Bo to jest trochę tak, że minister spotyka się z grupami zawodów medycznych, które rzeczywiście powinny zarabiać więcej, powiedzmy sobie to szczerze. I obiecuje im podwyżki, tylko to nie minister płaci te pieniądze. Był jeden minister, który obiecał podwyżki pielęgniarkom, minister Zembala, tak zwane zembalowe, dokładanie co rok o 400 zł. I na te dopłaty NFZ dawał pieniądze. Teraz pan minister wynegocjował to, że będą te 1200 zł docelowo wejdzie do wynagrodzenia podstawowego, co oznacza, że także od tej kwoty pracodawca, czyli szpital, będzie musiał zapłacić chociażby wysługę lat dodać do tego, urlopy, tak, więc to się zwiększy, ale na to już pan minister nie daje
pieniędzy.
Czy ogólnie
płacicie wy jako organy prowadzące?
My jako organy prowadzące, a proszę zauważyć, że wycena punktu, wycena świadczeń medycznych jest na poziomie 2015 roku, więc o czym my rozmawiamy, gdzie te pieniądze pójdą? Dobrze, że one pójdą, tylko że ja jestem po spotkaniu z Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w Warszawie razem ze Związkiem Powiatów Polskich w zeszłym tygodniu, gdzie jasno powiedziano, że nawet te 5% najlepszych szpitali, które uzyskiwały najlepsze wyniki finansowe w kraju, one w tym roku według prognozy nie będą miały zysku i zaczną przynosić straty. Co spowoduje, że tak naprawdę wrócimy do początku lat 2000, kiedy był problem z komornikami, kiedy był problem ze świadczeniami. Cały system, który teraz działa i te wszystkie obietnice, te wszystkie obietnice to nie jest nic odkrywczego, tylko że one kompletnie niczego nie zmieniają w systemie, a sytuacja finansowa, przez co sytuacja pacjentów przede wszystkim, kolejki, kwestie zabiegów planowych, one się pogarszają. To nie można udawać z jednej strony, że jest dobrze, damy więcej pieniędzy, a z drugiej strony ludzie widzą, a także osoby zarządzające tym sektorem ochrony zdrowia widzą, że jest gorzej. To jest trochę tak jak z jednej strony, jak się chwali, że są rekordowe wpływy do budżetu i że w ogóle stać nas na wszystko, a potem rodzicom osób niepełnosprawnych odmawia się świadczenia w tym samym czasie. To mniej więcej ja tak traktuję deklaracje, które padły w Krynicy.
To zapytam starostę Ryskiego. To rozumiem, że mimo większych nakładów problem kolejek pozostaje nierozwiązany, ale to nie tylko domena tego rządu, ale poprzednie też sobie nie potrafiły z tym poradzić. To gdzie szukać jakiegoś źródła nadziei w takim razie, jeżeli są ochroną zdrowia w żaden sposób i żaden rząd nie potrafi sobie poradzić?
Trudno powiedzieć, jak to właściwie z tymi kolejkami jest, bo wydaje się, że powinny się te kolejki skracać. Niestety nie wszystko się udaje. Czasem, tak jak pan marszałek powiedział, niektóre grupy świadczeń wskazane imiennie, tak jak endoprotezoplastyka, naraz znalazły się na to pieniądze i naraz można było te kolejki znacznie skrócić. Podobnie zresztą z zaćmą. To też dało się zrobić, ale wcześniej ileś pieniędzy zostało wyprowadzone, choćby do naszych sąsiadów, do Czechów. Czesi na tym skorzystali.
Od wielu lat
te całe wycieczki autobusy jeździły do Czech na zabiegi właśnie zaćmy. Ja tu obserwuję na podstawie już konkretnych porównań z końca lipca, że jednak sytuacja się będzie pogarszać i to znacznie.
Mówi pan teraz o kolejkach, tak?
O kolejkach, ale mówię też o finansach, bo finanse zaczynają rzeczywiście przynosić te skutki tych wszystkich wcześniejszych decyzji, zeszłorocznych decyzji. To, że podniesiono wynagrodzenia rezydentów, spowodowało całą lawinę. Cały system
wynagradzania... Czyli znowu wracamy do pensji, tak?
No właśnie, cały system wynagradzania zaczął się chwiać i teraz te wszystkie skutki będziemy teraz musieli pokryć. To są duże pieniądze w naszym przypadku, w przypadku naszego szpitala, koszty wynagrodzeń, wzrostu wynagrodzeń tylko grupy lekarzy będą kosztować prawie 4 miliony złotych. Być może trochę mniej, bo na podstawie 7 miesięcy, analizy 7 miesięcy wychodzi, że jest około 1 700 000 różnicy, ale to już jest dużo. Tym bardziej, że mamy system finansowania ryczałtowy.
Do tego za chwilę przejdziemy. Panie marszałku, ale to, tak jak pan starosta przed chwilą powiedział, może to jest takie rozwiązanie, że pieniądze, większe pieniądze powinny być znaczone na konkretne świadczenie, a nie wrzucane wprost do systemu, tak? Do ogólnej puli, że tak powiem.
Znaczy mówimy o systemie, w którym ryczałtowe rozwiązanie finansowania na jakiś okres przejściowy jest rozwiązaniem, którego ja nie kontestuję absolutnie. Natomiast musi być w rozważny sposób to poustawiane, dlatego że już dzisiaj się obserwuje, że są szpitale, które w sposób selektywny nie przyjmują części pacjentów, którzy no, mogą być kosztochłonni z perspektywy terapii.
I to bez konsekwencji.
I to bez konsekwencji żadnych, po pierwsze. Po drugie, no, mamy sytuacje wynikające z niedoboru kadr, które powodują, że gdzieś ograniczona jest działalność w jednym obszarze. Inne szpitale no, muszą być aktywniejsze, muszą więcej pacjentów przyjmować. Dokładnie. Ja byłem na jednym ze spotkań, kiedy usłyszałem to, że szpitale, które mają duże obłożenie, i to jest prawda, wysokie obłożenie, przekraczające 90%, są na danych oddziałach, no, jest sytuacja niebezpieczna epidemiologicznie, bo nie powinno być takiego dużego obłożenia, powinny być te łóżka, nieładnie mówiąc, wietrzone, po to, żeby tam pacjenty, żeby łóżko nie było cały czas ciepłe, tak? Trzeba do odpowiednim reżim stosować, po to, żeby było bezpiecznie. No, ale w sytuacji, gdy tego pacjenta nie ma gdzie położyć, nie ma gdzie przekazać, no to dyrektorzy i zarządzający tymi oddziałami dwoją się i troją, żeby się z tego zadania wywiązać. System znaczenia poszczególnych procedur to jest ułomność z jednego prostego powodu. Niektóre świadczenia są nierentowne, nieopłacalne, ta wycena jest zła. I dlatego ja mówię przejściowo, okres ryczałtowego finansowania jest dobry, ale trzeba uwzględnić również rzeczy, które dotyczą na przykład szpitala, także właśnie w Oleśnie, szpitala, w którym są oddziały anestezjologii i terapii, gdzie również kwestia finansowania ryczałtowego wchodzi w rachubę. W przypadku udarów mózgu również ryczałtowo. No i się nagle okazuje, że jeżeli szpital widzi problemy z przyjęciem tego pacjenta, to odsyła go do innego poziomu, nieładnie mówiąc, tego referencyjnego, przekazując do szpitala chociażby udary mózgu na ulicę Wodociągową. Trzeba, tak? I bardzo dobrze, bo to dla pacjenta oznacza większe szanse wyjścia w dobrej kondycji ze szpitala po leczeniu, ale z drugiej strony limit finansowania pokazuje, że tylko do określonej granicy, bo mamy ryczałtowe finansowanie. Wiele jest do zmian. Jeśli mówiliśmy tak, że pan starosta wspominał o kolejkach i finansowaniu zaćmy w Republice Czeskiej, no to ja pamiętam, zanim te zasady zostały wprowadzane, zwracałem uwagę ówczesnemu wiceministrowi zdrowia, że trzeba myśleć o rozwiązaniu, aby tą cenę jednostkową obniżyć, wprowadzić element dopłaty za lepszej jakości soczewki, co byłoby naprawdę akceptowalne. To nie trzeba być wróżbitą, żeby myśleć o takich dobrych rozwiązaniach. Dlaczego? Dlatego, że wyeliminowano w ten sposób prywatnych usługodawców w Polsce, którzy realizowali te usługi i za te same pieniądze zrobiliby te usługi własnym asumptem, własnym zaangażowaniem i usługa byłaby lepiej dostępna w Polsce. Tymczasem stworzono system, rozwiązanie, które umożliwiało transfer pieniędzy poza granicę kraju, gdzie często polscy lekarze zatrudnieni przez czeskich realizatorów
jeździli autobusami wraz z pacjentami do Czech, żeby...
Dobrze, panowie, mówicie tak, potrzebne są zmiany, okej. Okay. Zmiany są wprowadzane, ta ostatnia z przed roku, jeżeli chodzi o ryczałt czy o sieć szpitali, ale tych zmian w poszczególnych latach było sporo, one zawsze były długo, dużo się o nich mówiło, później były krytykowane, więc ja zapytam inaczej, na przestrzeni lat, cokolwiek się udało, to znaczy jakakolwiek wprowadzona zmiana, reforma, mniej większa w ochronie zdrowia, była taka, którą panowie jesteście w stanie ocenić pozytywnie? Panie starosto, pytam starostę Krapkowickiego. Ciszę.
Dość intensywnie myślę.
Ale naprawdę aż tak trudno znaleźć cokolwiek pozytywnego?
Coś pozytywnego, co byłoby przełomem w systemie...
Przełomem, albo co w ogóle byłby pan w stanie ocenić na in plus, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia?
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia, to ja parę rzeczy jestem w stanie ocenić na plus, chociażby współpracę z Urzędem Marszałkowskim, zakupywany sprzęt, unowocześnianie szpitali, wysiłki samorządów.
Ale to jest wasza współpraca regionalna.
Tak, to jest nasza współpraca regionalna i to jest odpowiedzialność samorządu. Ale tak myślę ze szczebla systemu ochrony zdrowia, to no, trudno mi znaleźć.
Najistotniejsza była zmiana na system ubezpieczeniowy, to była najistotniejsza zmiana.
Tak, ale ona była w 98.
Tak, spowodowała wówczas rewolucję, tak? A później był krok w tył, zmiany do jednego płatnika, który jest tanim płatnikiem, ale równocześnie ma wiele
niedoskonałości. Czyli jednak coś się znajdzie, tak?
Nie, ale to była reforma tak naprawdę rządu premiera Buzka, więc natomiast potem stopniowa recentralizacja tego doprowadziła do tego, że praktycznie teraz już nie tylko o przychodach, które uzyskujemy od płatnika publicznego, a także o wydatkach decyduje minister zdrowia. No to myślę, że to rzeczywiście, no tak, kasy chorych wprowadzone przez premiera Buzka oceniam pozytywnie, no ale myślałem, że pani raczej pyta o ostatnie kilka lat.
No, ale to dosyć daleko, panowie się posunęli w czasie.
To było rzeczywiście przełomowe i wielu, że tak powiem, uczestników tego systemu, ci, którzy na bieżąco pracują, było dostrzegalne, bo skończyły się etap przychodzenia z walizeczką do Urzędu Wojewódzkiego i zabiegania, kłaniania się po to, żeby dostać pieniądze. Dzisiaj ta centralizacja oczywiście z jednej strony powoduje, że minister zdrowia, ja wojewoda, wzięli na siebie olbrzymią odpowiedzialność za system. I tą odpowiedzialność no, trzeba teraz konsekwentnie egzekwować, no bo jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność za system, no to musi pokazać, co zrobi. Nie tylko deklarować, pokazać, co zrobi. I dlatego ja podziwiam zaangażowanie ministrów, bo oni biorą na siebie taką odpowiedzialność, muszą się tego wywiązać. My natomiast tutaj na dole, w regionie, w powiecie, jesteśmy otwarci na to, żeby nasze głosy mogły być wysłuchane. Chcemy w tym uczestniczyć, bo my za to na miejscu odpowiadamy. Bardzo trudno pacjentowi wytłumaczyć, że za to, że akurat nie ma obsadzonego dyżuru, odpowiada ktoś na górze.
Panie marszałku, no właśnie to chciałem powiedzieć, bo pan mówi, że biorą za to odpowiedzialność. Powinni wziąć za to odpowiedzialność. Natomiast jak znam życie i jak przez te 3 ostatnie lata obserwuję działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, to powinni wziąć na to odpowiedzialność. Skończy się tym, że powiedzą, że to samorządy mogą dopłacać. Niech samorządy zrobią, niech dyrektorzy szpitali poradzą sobie z wynagrodzeniami. To nie jest branie odpowiedzialności.
No to za chwilę, panowie, za chwilę...
tylko i wyłącznie zdejmowanie jest z siebie.
Za chwilę będzie okazja, żeby porozmawiać o minionym roku, bowiem to właśnie wraz z 1 dniem października ubiegłego roku weszły w życie założenia reformy służby zdrowia związane z siecią szpitali. Właśnie o ocenę tej reformy będę pytała za chwilę.